Dobry wieczór. Na czwartkowe spotkanie w magazynie literackim Dobre Książki zaprasza Anna Łoś. Sięgać będziemy do książek nie zawsze obecnych w szerokim obiegu czytelniczym. Mówi się o nich często, że są trudne i wymagające, pisane językiem zarezerwowanym dla wąskiej grupy specjalistów i pasjonatów. I jednych, i drugich witam. Ale jednak książki z pogranicza filozofii, teologii, szeroko pojętej duchowości mogą być pasjonujące także dla tych, którzy chcą z nimi rozpocząć swoją przygodę. I na ich obecność bardzo liczę w dobrych książkach. A dziś proponuję Proroków Abrahama Joshua Heschela. To drugie wydanie tej potężnej z przypisami ponad 800-stronicowej książki.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Książki z pogranicza filozofii, teologii, etyki wymagają namysłu, ale potrafią zmienić nasze codzienne postrzeganie świata. Cieszę się, że mogę wrócić do książki, której drugie wydanie ukazało się na rynku. Abraham Joshua Heschel i jego prorocy. Książkę z języka angielskiego przełożył profesor Albert Juliusz Gorzkowski, badacz literatury staropolskiej i dawnej, eseista, tłumacz, znawca starożytnej retoryki i filologii biblijnej, wykładowca akademicki. Na moje pytanie dotyczące bezpośrednio proroków sięgnął do skarbnicy mądrości żydowskich.
Może zacznę jednak od krótkiej opowieści, dobrze zresztą Heschelowi znanej, ponieważ ma tradycję rabiniczną. Otóż wnuk pewnego rabina bawił się z kolegami w ogrodzie, bawił się w chowanego, ale schował się tak dobrze, że nikt nie mógł go znaleźć. I koledzy długo go szukali, ale wreszcie zostawili i poszli do domu. Kiedy chłopiec wyszedł i zobaczył, że jest sam, rozpłakał się i poszedł do dziadka. Dziadek, kiedy go wysłuchał, również zaczął płakać. Wtedy wnuk zdziwiony mówi: dziadku, dlaczego płaczesz? Bo widzisz, mówisz tak jak Bóg. Ukrywam się, a nikt nie chce mnie szukać. Przywołałem tę opowieść dlatego, bo myślę, że Heschel był taką postacią, która pragnęła przez całe życie poszukiwać Boga, a jednocześnie miała głęboką świadomość bycia przez Niego poszukiwanym. Abraham Joshua Heschel urodził się 11 stycznia 1907 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny o pięknej i głębokiej tradycji hasyckiej. Przodkowie Heschela byli uczniami Baala Szem Tova, założyciela hasydyzmu. Tak jest.
Wielkie nazwisko.
On w rzeczywistości nazywał się Izrael ben Eliezer. Wśród całej tej rodziny hasydów byli również Izrael Friedman z Różyna, Dawid Friedman z Szczortkowa, a więc widzimy tę kwestię Podola, Ukrainy, różnych tych obwodów chmielnickiego, żytomierskiego, tarnopolskiego i tak dalej.
Czyli takiego serca właściwie hasydyzmu.
Dokładnie tak. Mhm. Niewątpliwie wśród osób, które bardzo zaważyły później na myśli Heschela, był właśnie Baal Szem Tov z Międzyborza oraz Mendel Skocka. I tu docieramy do takiej kwestii fundamentalnej również dla filozofii judaizmu, kwestii biegunowości. Otóż Baal Szem Tov wyznawał zasadę pełnej afirmacji życia, cieszenia się, otwartości, aktywności, radości. A Mendel Skocka przeciwnie, podkreślał strach, bojaźń, lęk, mówił, że żyjemy bardzo blisko grzechu. I ta polaryzacja przejawia się bardzo wyraźnie w całej twórczości Heschela i widać ją również w całej myśli XX wieku filozofii judaizmu. Z jednej strony mamy mitwę, dobry uczynek, spełnianie przykazań, z drugiej strony grzech, dobro i zło, porządek wewnętrzny i zewnętrzny. Bóg jest jednocześnie immanentny i transcendentny, jest blisko, ale się również ukrywa. Niewątpliwie takim ważnym przełomem w życiu Heschela, pomijając to, że kiedy jako dziecko w Warszawie uczęszczał w sztiblu, czyli w domu modlitwy i tam rzeczywiście później, być może to były korzenie późniejszej jego książki na temat studium modlitwy, Człowiek szukający Boga, był pobyt w Wilnie. Kiedy miał prawie 18 lat, postanowił udać się tam do gimnazjum i tam spotkał swoich pierwszych mistrzów, którzy w jakiś sposób również zaważyli na jego życiu. Chodzi o Maxa Erika, który wykładał w Wilnie nie tylko literaturę jidysz, ale literaturę polską, co znamienne, Moshe Kulba, którego zainteresował bardzo poezją i być może to w jakimś stopniu pod jego wpływem Heschel napisał ten swój niezwykły tomik poetycki, jidysz, niewysłowione imię Boga, człowiek. Przepiękny zresztą tomik. Oraz Dawid Kojgen, który zainteresował go filozofią Dilteja, humanistyką europejską. Do swoich przyjaciół wileńskich, którzy przetrwali wojnę, wracał jeszcze później w Stanach, w Nowym Jorku. Niestety większość jego mistrzów, praktycznie prawie wszyscy zginęli, zamordowani albo przez nazistów, albo przez Sowietów.
Ale nim wyjechał do Stanów, to jeszcze były studia
Tak, to teraz właśnie przechodzę. Później pojawia się Berlin. Studia berlińskie, niezwykle ważne, również jeśli chodzi o fenomenologię, wtedy dominującą w Niemczech.
Czy spotkał się z Husserlem?
Nie, natomiast pozostawał wyraźnie pod jego wpływem. Zresztą kwestia tak zwanych wpływów, zależności, konwergencji od różnych systemów filozoficznych, to jest kwestia już dalsza, dosyć złożona. Ale również poza Uniwersytetem Berlińskim Heschel uczył się w Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, czyli w Wyższej Szkole Studiów Żydowskich, co było dla niego bardzo ważne, bo poza filozofią studiował również filologię semicką. Po skończeniu studiów postanowił poświęcić się właśnie księgom prorockim, żeby napisać o nich studium i doktorat.
I wtedy się pojawiają prorocy?
Tak, dokładnie wtedy, kiedy zdał już egzamin doktorski, ale wtedy, żeby był taki wymóg podstawowy, żeby otrzymać tytuł doktora, trzeba było wydać książkę. Podjął starania w Berlinie, ale niestety dostał dość szybko odpowiedź.
Również kto mu to storpedował? W jaki sposób?
Również wydawcy. No, kwestie rasowe pisał z powodów polskich. Dokładnie tak. No,
to w 1936
roku. No i wtedy z pomocą przyszła mu Polska Akademia Umiejętności, a przede wszystkim jedna osoba, sekretarz, a później prezes Polskiej Akademii Umiejętności, profesor Tadeusz Kowalski, który pomógł Heschelowi wydać nakładem PAU tę książkę. Część nakładu ukazała się później również w Berlinie. Ale co znamienne, zachowała się korespondencja. Jedyne dokumenty pisane przez Heschela w języku polskim, korespondencja kilkudziesięciu listów, właściwie to jest prawie w sumie 40 dokumentów, gdzie Heschel na przykład prosi profesora Kowalskiego o staranną korektę, bardzo przejmuje się tym, czy w rzeczywistości naprawdę uda się dokończyć tę pracę. Z drugiej strony Heschel przejmował się swoją, jak mówił, niedoskonałą polszczyzną, ale miejmy tę świadomość, że on języka polskiego nauczył się już w Warszawie, bawiąc się z kolegami. Później również w jakimś stopniu minimalnym używał tego języka w Wilnie. Ale ja pozwolę sobie przytoczyć fragment, jedno zdanie dokładnie z jednego listu napisanego w Berlinie 18 lutego 1935 roku. Wielce szanowny panie profesorze, nie mogę zataić wyrazu mojej serdecznej wdzięczności, którą muzyka dobroci każdego pisma szanownego pana profesora na nowo we mnie wywołuje. No jest to jednak polszczyzna.
Piękna, prawie literacka. Nie,
dokładnie tak. Później wymagano również od Heschela napisanie abstraktu w języku polskim, co uczynił.
Gościem magazynu Dobre Książki jest, przypomnę, profesor Albert Juliusz Gorzkowski, badacz literatury staropolskiej i dawnej, eseista i tłumacz, znawca starożytnej retoryki i filologii biblijnej. I jego monumentalne tłumaczenie proroków Heschela. Przyglądnijmy się drodze życiowej i twórczej tego jednego z najwybitniejszych teologów żydowskich XX wieku.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dostał propozycję od Martina Bubera.
Znane nazwisko
dokładnie,
także,
tak.
Opowieści Rabina Nachmana.
Dokładnie.
Czy oni się jakoś przyjaźnili? Czy
tak,
można?
Bardzo się przyjaźnili, ale w którymś momencie doszło między innymi, nie chcę powiedzieć do konfrontacji, ale jakiś niesnasek. Naprawdę nie wiadomo dokładnie, o co chodziło. Być może różniły ich, może wspomnę o tym za chwileczkę, kwestie rozumienia relacji ja i ty między Bogiem a człowiekiem. I czasami ta korespondencja między Buberem a Heschelem jest bardzo napięta, taka rwąca. Niemniej Buber miał świadomość wielkości Heschela, zaprosił go, żeby objął katedrę, ale niestety we Frankfurcie Heschel został szybko deportowany jako polski Żyd i wrócił do Warszawy, gdzie przez moment pracował w Instytucie Studiów Żydowskich. Miał takie szczęście, że mógł przedostać się do Londynu, gdzie był tylko parę miesięcy i później dzięki wielkiej wtedy postaci w Stanach Zjednoczonych, Julianowi Morgensternowi, który długi czas starał się o to, żeby jakoś zorganizować wizę i wyjazd dla Heschela. Udało się to w końcu i w ten sposób Heschel znalazł się w Nowym Jorku właściwie na parę tygodni
przed wybuchem wojny.
W ten sposób ocalał. Tak, i stąd to zdanie, które pięknie przywołał w jednej z prac świętej pamięci Henryk Halkowski. To jest ta postać, która
Wspominana przeze mnie, była specjalna audycja na temat Henryka Halkowskiego, także pamiętamy oczywiście tę krakowską postać. Wspaniałą.
Nie wiem, czy nie jednego z najlepszych znawców Heschela w Polsce, który przywołał to słynne zdanie Heschela: jestem jak żagiew wyjęta z płomieni. I później Heschel powie: naprawdę nie mogę wrócić do Polski, w której spotkałem tak wielu wspaniałych i dobrych ludzi, których wiele rzeczy jest tak dla mnie cennych i ważnych. Nie mogę, ponieważ każdy dom, każdy kamień przypomina mi to, co zostało zniszczone, spalone. Nie mogę też wrócić do Niemiec.
Nigdy nie był w Polsce. W Niemczech też nigdy nie był.
I to jest ta kwestia. Wracał do, nawet pojawił się w Wilnie, ale jednak tą drugą część życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Ale co jest istotne, uświadommy sobie, że kiedy pojawił się najpierw w Cincinnati na krótko, a później w Nowym Jorku, w ogóle nie znał języka angielskiego, ani jednego zdania.
A potem pisał
dokładnie,
po angielsku.
A już w 51 roku pojawia się jego książka Szabat, no przecież przełomowa, piękna.
Też bardzo ważna, zwłaszcza powiem dla środowiska Żydów krakowskich. Rozmawiałam kiedyś, pierwszy raz w ogóle usłyszałam o Heschelu właśnie poprzez Szabat, kiedy pewna osoba mi powiedziała: pani powinna przeczytać tę książkę, żeby zrozumieć Świętość Niedzieli. Bardzo piękne świadectwo.
Dokładnie. I to dotyczy też kwestii czasu, o której może wspomnę właśnie. Bardzo istotnej u Heschela. Drugą część życia, no kilkadziesiąt lat, spędził w Stanach, odcięty właściwie od swoich korzeni i starał się zawsze, żeby nie zapomnieć o wspólnocie żydowskiej. Właściwie niewiele na początku uzyskał, bo kiedy odwoływał się do kwestii ważnych prześladowań Żydów, czy też rosyjskich Żydów, później państwa Izrael i tak dalej, wszystkich problemów z tym związanych, to dopiero naprawdę na początku lat 60. ten jego głos zaczął nabierać jakby mocy.
I autorytetu pewnego.
I autorytetu,
prawda?
Zdecydowanie.
Warto wspomnieć o jego przyjaźni z Martinem Lutherem Kingiem i orędownictwem
na rzecz. To jest ten słynny marsz do Montgomery, gdzie, no właśnie, jak wspominała, zresztą też w książce we wstępie do proroków, Susan Heschel pisze: właściwie nie wiedziałam, czy ojciec jeszcze wróci. I kiedy wrócił szczęśliwie, powiedział krótko: czułem, jak moje nogi się modlą. Krótkie, ale jakże znamienne słowa. Zawsze, chyba do końca, mimo że w Stanach znalazł wielu przyjaciół, właściwie ostatnie 10 lat to jest bardzo mocny, silny głos autorytetu, myśliciela, filozofa.
Rebego, można powiedzieć.
Dokładnie tak. To jednak w jakimś stopniu czuł się osamotniony.
Chciałam zapytać o to, bo tutaj dla krakowskich Żydów, których mam przyjemność znać, no to Heschel to jest właśnie ten mędrzec z Rebe, a tak naprawdę dla innych, jakie jest jego miejsce właśnie w filozofii żydowskiej? Bo my mówimy, że to najwybitniejszy myśliciel żydowski XX wieku, a jego współplemieńcy, jak go odbierali? Czy to jest postać taka jednoznaczna, czy wieloznaczna?
Nie, bardzo, bardzo różnie. Oczywiście czasami włącza się go do tak zwanej filozofii dialogu i zestawia mniej więcej na tej samej linii co Buber, Rosenzweig. A jednak to jest troszeczkę inne rozumienie. O co chodzi? W czym na przykład mogła być podstawowa rozbieżność między Heschelem a Buberem? Jest relacja ja i ty. I Buber mówi ja o sobie, a ty o Bogu. Dla Heschela to jest nie do przyjęcia. Tylko Bóg, jedyny Bóg, może powiedzieć o sobie ja jestem. Więc to jest to odwrócenie relacji. Bardzo znamienne. Po drugie, jeżeli przede wszystkim dla Bubera ważna była tak zwana idea obecności i spotkania Boga poprzez drugiego człowieka, to dla Heschela niekoniecznie. Człowiek spotyka Boga prawie zawsze poprzez człowieka, w wyniku spotkania, wydarzenia, ale nie ma takiej konieczności. Człowiek może również spotkać Boga poza człowiekiem, przestrzegając mitzwot, przestrzegając przykazań. I to jest ta druga zasadnicza różnica. Ale kwestia, jeżeli chodzi o filozofię tutaj judaizmu, znamienna, bardzo ważna, która przenika całą twórczość Heschela dla mnie, to jest jego antropologia. Antropologia, którą ksiądz Waldemar Szczerbiński, autor książki o Heschelu, nazwał kiedyś chyba bardzo słusznie apologią człowieczeństwa. I teraz to zasadnicze, podstawowe pytanie, kim jest człowiek, mówi Heschel. Zresztą autor też takiej książki pod tym tytułem. Co to znaczy być człowiekiem? Być człowiekiem, mówi, to znaczy nie być odpornym na cierpienie innych. I to jest ta postawa bycia ranliwym. I tu przechodzimy do pojęcia bardzo ważnego również w prorokach, czyli
mówił profesor Albert Juliusz Gorzkowski.
Postawy, patos, współodczuwania, współcierpienia, co jest niezwykle istotne. To pojęcie greckie patos jest jakby próbą przekazania, odbicia, translacji zasady rabinicznej corech gawoach, to jest wyższej potrzeby, boskiej potrzeby. Bóg też potrzebuje człowieka.
Człowieka, poszukuje go.
Dokładnie tak. On pierwszy poszukuje człowieka. Z drugiej strony w związku z tym współcierpieniem Heschel mówi, jeżeli ktoś mówi o Bogu, a milczy o Wietnamie, to mówienie o Bogu jest bluźnierstwem. Bardzo znamienne.
On się bardzo angażował w sytuację, w której żył,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak. No, również
właśnie,
w Stanach.
Tak.
Ja nie wspominałem jeszcze o kwestii Nixona i polityki Nixona. Po raz drugi Nixon miał być wybrany. Heschel był bardzo przeciwko. Widział ogromną korupcję, jaka panowała. Nie miał wtedy Heschel zwolenników, ale późniejsza afera Watergate okazała się, że rzeczywiście tak jest.
Uczucie prorockie miał.
Być może w jakimś sensie tak. Natomiast bardzo ważna u niego jest również sprawa właśnie, co też jest znamienne dla części filozofii żydowskiej, myślenia nie konceptualnego, ale sytuacyjnego. Ważny jest konkret, postawa, sytuacja, działanie, a nie teoretyczne.
Jakim jestem wobec tej sytuacji?
Dokładnie tak. Kolejna sprawa, dlatego człowiek zawsze jest u Heschela problemem w tym wypadku. Po drugie, Heschel mówi, każde życie, życie każdego człowieka jest drogocenne w oczach Boga.
Słuchają Państwo magazynu Dobre Książki, a teraz niemniej piękna i dobra muzyka.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Heschel, jego rola w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. No to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Jego zaangażowanie w Sobór Watykański II.
Niewątpliwie rola Heschela, jeśli chodzi o pracę Soboru, jest bardzo ważna. Dzięki chyba przede wszystkim rozmowom z kardynałem Beą i samym Pawłem VI. Heschel mówi, że naprawdę udało mi się osobiście przekonać papieża, żeby ostatecznie wykreślił wprost wspominanie o konieczności misji nawracania Żydów. Bo tak nie można. Mówi, zrozumcie, że jestem Żydem i gdybym miał wyprzeć się swojej wiary, to wolałbym umrzeć w Oświęcimiu.
Mocne słowa.
Bardzo mocne słowa. I teraz w związku zresztą dokumentem Nostra Aetate, ale nie tylko, jest znamienne, że, i do tego chciałbym się odwołać, w roku 2000 powstał Dabru Emet, mówcie prawdę, dziesięciopunktowym, gdzie w jednym punkcie czytamy tak. Różnica między Żydami a chrześcijanami nie może być przezwyciężona siłami ludzkimi. Stanie się to wtedy, gdy Bóg zbawi cały świat, jak obiecuje Pismo. No, słowa są znamienne. Później zresztą powstała swoista odpowiedź na ten dokument ze strony chrześcijańskiej, święty obowiązek księdza Jana Pawlikowskiego.
To było takie, właśnie, można powiedzieć, pierwsze wystąpienie elity żydowskiej.
Dokładnie tak.
I wyciągnięcie ręki do kościoła.
Dokładnie.
Także to jest też pokłosie heszelowskie.
Na pewno. Nie pozostaje przypadkiem, że Heschel przyjaźnił się z myślicielami, teologami, nie tylko katolickimi, ale protestanckimi. Z jednej strony jest Gustav Weigel, jest Leo Rudloff, jest Merton, ale jest Reinhold Niebuhr. Prawda? Więc to są wielcy teologowie. W jakimś stopniu widać wpływ Paula Tillicha wielkiego myśliciela, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję troski. O właśnie, to jest też kolejne fundamentalne pojęcie troski ostatecznej, żeby człowiek zwrócił się z pytaniem do siebie, kim jest, a z drugiej strony przejął się troską o drugiego człowieka.
To słowo fundamentalne pojawia się bardzo często w naszej rozmowie, bo rzeczywiście filozof religii Abraham Joshua Heschel no jest fundamentalny.
Co chciałbym bardzo podkreślić, zwłaszcza w eseju Żadna religia nie jest samotną wyspą. Mam tutaj przed sobą tą książkę. Heschel podkreśla ogromny szacunek wobec całej tradycji chrześcijańskiej i mówi tak. Gdyby nie przechowywano w klasztorach pism Filona Aleksandryjskiego, Flawiusza, to one by przepadły. To właśnie należy podkreślić. Ja pozwolę sobie, jeśli mogę, przeczytać tylko jeden fragment.
Bardzo proszę.
Z tego eseju. Czy okazało się to kiedykolwiek błogosławieństwem dla jakiegoś kraju, gdy wszyscy jego obywatele byli tego samego wyznania? Albo czy którekolwiek z wyznań osiągnęło szczyt duchowego rozwoju, gdy cała ludzkość wyznawała te religie? Czyż zadanie polegające na przygotowywaniu Królestwa Bożego nie wymaga różnorodności talentów, odmiennych rytuałów, poszukiwań duchowych, a także różnic i kontrastów? Być może jest wolą Boga, aby w obecnej epoce istniała wielość form oddawania Mu czci i wyznawania Go. Różnorodność religii w obecnej epoce jest wolą Boga.
Gdzieś potencjalnie pokazującą, że właściwie możemy się pięknie różnić.
Dokładnie tak. Szacunek dla każdego człowieka bez względu na wyznanie.
Chciałabym zwrócić się do tego ostatniego pana profesora dzieła. Powiem tak, jednak dzieła, to jest prawie 800 stron przekładu. Podejrzewam, że kilka lat pracy nad prorokami, czyli tym dziełem, się doktoratem, potem poszerzonym, rozumiem,
tak,
wracając. Ta przygoda heszelowska, translatorska, trudna była?
Trudna, wymagająca...
Kilkuletnia, prawda? Ile pan się pracował nad prorokami?
Prawie 5 lat. To długo. Nie spodziewałem się, że to książka, która będzie dla mnie w jakimś sensie trudna, ale że mam nadzieję, że tak wiele się z niej nauczę, że naprawdę pokaże mi, również jeśli chodzi o sposób czytania Biblii, wiele rzeczy, których nie dostrzegałem. Że stanie się dla mnie niezwykle cenna. Doktorat Heschela, napisany po niemiecku, liczył niecałe 200 stron.
Tutaj czyli mamy prorocy się rozrastali.
Dokładnie tak,
prosto.
On
to
cały czas przez
temat
lata...
temat życia, to najważniejsza jego książka.
Najważniejszy, tak. On pracował cały czas w Stanach, ciągle wracał do proroków, dopracowywał. No a jednak, co trzeba zauważyć, pierwsze recenzje, jakie się ukazały w Polsce na temat jeszcze tej publikacji niemieckiej, były dość powściągliwe i niezbyt pochlebne. W związku z tym przypominano, że być może trochę Heschel za mało odwołuje się do świętego Tomasza z Akwinu, nie uwzględnia myśli ojców Kościoła. W tej wersji angielskiej jak najbardziej uwzględnia, że nie rozróżnia ekstazy mistycznej i profetycznej, co nie do końca jest prawdą, to jest zupełnie inne rozumienie. Kim jest prorok?
Kim są ci prorocy?
Tak, kim są dla Heschela.
No właśnie.
I tutaj wyjdźmy może od etymologii,
prorok.
Bo nie chodzi o hebrajskie nabi, tylko o to słowo greckie profetes. I Heschel bardzo słusznie zwraca uwagę, że ta cząstka pro niekoniecznie musi znaczyć przed, czyli zazwyczaj pojmuje się prorok to ten, który coś zapowiada. A propos przyszłości. Ale pro może znaczyć również z powodu. Mamy konstrukcję grecką profobojo, z powodu lęku. A więc może prorocy to ci, którzy przychodzą z powodu jakiegoś, jakiego powodu.
Prorokowanie znalazłam. To forma istnienia. Punkt, w którym krzyżują się drogi Boga i człowieka. To
tak właśnie. Tak. Ale nie najważniejsze, przypomina Heschel, jest to, że prorocy przypominają o gniewie Boga, o karze, o tym, co ma nastąpić, ale przede wszystkim, ale nawet o konieczności teszuwy, czyli wewnętrznej zmiany, postawy, ale przede wszystkim o to, żeby uświadomić i przypomnieć ludziom troskę Boga, że Bóg przede wszystkim troszczy się o świat. Dlatego Heschel w tej książce pisze, dla Biblii nie najważniejszy jest fakt stworzenia, ale troska Boga o stworzenie. Dlatego warunkiem wstępnym bycia prorokiem jest troska o troskę Boga.
Dlatego też prorocy, których przedstawia, to są właściwie prorocy starotestamentowi.
Dokładnie.
Prawda?
Tak,
pokazani
tak.
W takim świetle bardzo erudycyjnym, bo on się odwołuje no do bardzo, bardzo wielu spraw. To jest nieprawdopodobne, jaką on wiedzą właściwie tutaj.
Erudycja
w tej książce,
jest ogromna, no, porażająca. Ja tak, odwołuje się oczywiście do różnych kultów dalekowschodnich, do Babilonii, do Egiptu i tak dalej. Co było w jakim stopniu trudnością w przypadku tłumaczenia tej książki. Posługuje się rozmaitymi źródłami, cytatami, które do tej pory na język polski nie były tłumaczone. Ale również mamy w tej książce setki fragmentów Biblii. I teraz, który z przekładów Biblii na język polski wybrać?
Pauliński.
No czasami tak czyniłem, tak? Jak najbardziej. Jednak
Tysiąclecia.
Tysiąclecia również, ale czasami okazywało się, że zazwyczaj Heschel posługiwał się angielskim tłumaczeniem Biblii Hebrajskiej z 1917 roku, ale czasami tłumaczył sam. I jest taki przypadek, akurat chyba nawet dwa fragmenty, kiedy Heschel przetłumaczył w taki sposób pasus biblijny, że trzeba go przetłumaczyć go samemu. W jaki sposób podjąć za tą odpowiedzialność.
No i pan profesor podjął oczywiście to wyzwanie.
Tak. Starałem się, nie wiem jak to wyszło, ale starałem się. No i jeszcze dwie kwestie, jeśli chodzi o proroka, bardzo krótko. Prorok to człowiek, który jest uwrażliwiony na ból.
I na zło.
I na zło, właśnie. Tak jest. I to człowiek, którego przenika ból, tak pisze wprost Heschel. A jeśli chodzi o to współodczuwanie, to nie jest to tylko współodczuwanie z Bogiem, no ale też współodczuwanie z Izraelem, który również cierpi. I współczucie dla samego Boga z powodu tego, co robi człowiek. Więc mamy tu różne, jakby różne aspekty tego patos. Właściwie jedna jeszcze tylko drobnostka, pół minuty. Ta różnica między mistykiem a prorokiem, bo to często jest jakby niezauważane czy mylone. Mistyk pragnie zjednoczenia z Bogiem. Unio mistyka. Żaden prorok nie chce być prorokiem. Często bywa do tego zmuszony. Tak jak mamy w przypadku Jeremiasza.
Powołanie, prawda? Trudne bardzo.
Dokładnie,
było,
gdzie później Jeremiasz używa nawet tych słów. Tak w Biblii nie jest tłumaczone, ale Heschel to analizuje. Kiedy mówi do Boga, zgwałciłeś mnie, zmusiłeś mnie do tego. To bycie poddanym, owładniętym jakby nie powoduje tego, że prorok nie może w jakiś sposób później odczuwać również zachwytu tego kontaktu z Bogiem, tego wyjątkowego przeżycia. Z jednej strony jest owładnięty, ale z drugiej strony odczuwa radość obecności Boga.
Ważka, taka intelektualna przygoda, ale także duchowa. Komu pan profesor poleciłby tę książkę?
Ja myślę, że każdemu, kto jest zatroskany o relacje z drugim człowiekiem i z Bogiem. I Heschel mówił tak. Początkiem i końcem każdego poważnego myślenia religijnego jest pokora. To ona jest prawdziwym probierzem wiary. Nie ma wiary bez pokory, nie ma pewności bez skruchy.
Gościem Dobrych Książek był profesor Albert Juliusz Gorzkowski, który pięknie przetłumaczył monumentalne dzieło Abrahama Joshuły Heschela, Prorocy. Właśnie ukazała się druga jego edycja. Prorocy więc to jedna z najważniejszych książek Heschela, a jednocześnie jedna z najpiękniejszych, proszę państwa, książek o Bogu. Całkowicie zmienia rozumienie sformułowania Bóg starotestamentowy, które kojarzyło się dotąd surowym i skłonnym do gniewu i karania sędziom. Polecam. Abraham Joshua Heschel, Prorocy. To książka trudna, ale jeżeli państwo sobie z nią poradzą, to naprawdę satysfakcja gwarantowana. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś. Liczę na państwa obecność w przyszły czwartek o tej samej porze. Oczywiście w magazynie literackim Dobre Książki. Do usłyszenia.